Witam, Małgorzata Jacena-Witt, pełniąca obowiązki prezesa Stoczni Szczecińskiej, radna Prawa i Sprawiedliwości, jak również kandydatka Zjednoczonej Prawicy do Europarlamentu, jest dzisiaj moim gościem.
Dzień dobry Państwu.
11 kwietnia została Pani wybrana przewodniczącą Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej. Powierzono Pani pełnienie funkcji prezesa zarządu. Jak się czuje Pani po tych kilku dniach na stanowisku?
Ogromne wyzwanie przede wszystkim, trochę problemów, natomiast myślę, że po prawie 3 latach funkcjonowania w branży stoczniowej, najpierw w MSR Gryfia, w Radzie Nadzorczej, a teraz w Stoczni Szczecińskiej, utwierdzam się w przekonaniu, że przemysł stoczniowy dla Szczecina jest szalenie istotny. Jest bardzo ważny i bez rozwoju tej branży to zarówno nasze miasto, jak i region nie będzie miało możliwości takiego rozwoju, jakiego oczekiwalibyśmy. Przede wszystkim to, o czym mówi Jarosław Kaczyński, to, o czym mówi też premier Morawiecki, dobrego zarabiania pieniędzy, tak żebyśmy zarabiali dobrze, żeby to nie były zarobki, nie wiem, 1/10 czy 1/5 tego, co zarabiają Niemcy czy Hiszpanie, ale żebyśmy zarabiali tyle, ile zarabiają ludzie w tej tak zwanej starej Europie.
Jakie największe wyzwania stoją przed Panią i przed stocznią? Czy jest to budowa długo wyczekiwanego promu?
Przede wszystkim jest to budowa promu i współpraca z MSR Gryfia i z całą branżą stoczniową, z całą branżą zarówno w Szczecinie, jak i w Gdańsku. My musimy stworzyć taki, trudno używać tego określenia holding, ale takie porozumienie pomiędzy najważniejszymi liderami tego projektu, a jednocześnie tymi, którzy będą mogli wykonywać poszczególne elementy promu, nie tylko w firmach należących do Skarbu Państwa, czy będących zależnymi spółkami Skarbu Państwa, ale także w przedsiębiorstwach, firmach państwowych, w firmach prywatnych. To jest szalenie istotne, żeby włączyć sektor prywatny do budowy promu, bo innej możliwości po prostu nie ma.
Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, powiedział na naszej antenie, że dla niego nie ma znaczenia, kto pełni rolę prezesa stoczni. Najważniejsze jest, żeby działania były skuteczne. Uważa się pani za skuteczną?
Dziękuję prezydentowi Piotrowi Krzystkowi za takie słowa. Myślę, że jestem skuteczna i cieszę się, że ludzie patrzący z zewnątrz potrafią to docenić. Jestem skuteczna, ja jestem w ogóle w biznesie od 27 lat. Najpierw jako menedżer w dużych firmach, później prowadząc własną działalność gospodarczą i myślę, że przez to, że prowadzę własną działalność gospodarczą, potrafię też inaczej spojrzeć na firmę będącą spółką Skarbu Państwa, tak jak właśnie Stocznia Szczecińska, i porównać. I takich właśnie menedżerów jest nam tacy menedżerowie są nam bardzo potrzebni, czyli ludzie, którzy mają doświadczenie nie tylko w branży, ale przede wszystkim w firmach prywatnych, bo wtedy o wiele łatwiej jest zarządzać firmą, tak zwaną firmą państwową. Po prostu inaczej patrzy się na zarabiane tutaj pieniądze, ale przede wszystkim na wydawane pieniądze. I te wydawane pieniądze, one są w tej chwili pod moją absolutną kontrolą. Bardzo mocno przyglądam się dotychczasowym działaniom stoczni, ale przede wszystkim idziemy do przodu. I w tej chwili przygotowuję tę stocznię i te wszystkie działania, które wcześniej były robione, opakowuję i przygotowuję do przekazania następnemu zarządowi. Jest ogłoszony w tej chwili konkurs na stanowisko prezesa i wiceprezesa. Ja wrócę wtedy do Rady Nadzorczej, ale myślę, że to, co przygotuję następcom, to będzie dla nich bardzo przydatne.
Dlaczego nie wystartuje Pani w konkursie?
Prowadzę własną działalność gospodarczą, jest ona dla mnie bardzo ważna, tym bardziej, że prowadzę ją z innymi, raz, że ze wspólnikami, ale też z innymi firmami w ramach właśnie takiego konsorcjum firm budowlanych i nie chciałabym zawieść moich wspólników i moich współpracowników. Jestem, myślę, że dla nich bardzo ważna, tak samo jak oni dla mnie. I jednak branża budowlana, w której funkcjonuję, dała mi bardzo duży mandat do tego, co w tej chwili robię w tej branży stoczniowej, bo to są bardzo porównywalne do siebie branże. Budowanie domu jest bardzo porównywalne do budowania statku. Natomiast z drugiej strony jednak ta branża budowlana jest dla mnie szalenie interesująca i satysfakcjonująca.
Wybiera Pani takie trochę męskie dziedziny, mam wrażenie, działalności swojej. Skąd to się bierze? Kobieta inaczej zarządza, inaczej takim gospodarskim okiem patrzy?
Myślę, że po pierwsze to jest przypadek, że akurat trafia się do takiej branży, bo akurat gdzieś kiedyś ktoś zaproponował i potem się już dalej to kontynuowało. Ale z drugiej strony myślę, że kobiety są trochę niedoceniane w tych tak zwanych ciężkich produkcyjnych branżach, bo z jednej strony potrafimy podejmować decyzje, potrafimy też brać na siebie ryzyko, ale potrafimy też trochę spokojniej i bardziej wyważenie rozmawiać z kontrahentami, czy no, z ludźmi, z którymi powinniśmy rozmawiać, czy powinnyśmy rozmawiać. To tak zwane łagodzenie obyczajów, o którym się często mówi w kontekście kobiet, ono gdzieś tam na pewno ma miejsce, także w dużych przedsiębiorstwach. I tutaj polecam wszystkim kobietom jak największe zaangażowanie i też wybór tych trudnych dziedzin. To nie jest tak, że my jesteśmy świetni tylko w księgowości, ale też jesteśmy doskonałe w zarządzaniu.
Emocje nie przeszkadzają w zarządzaniu. Mówi się o kobietach, że są emocjonalne i często pod wpływem impulsu podejmują decyzje.
Podejmowanie decyzji pod wpływem impulsu to jest chyba tylko u ludzi słabych. Ludzie, którzy potrafią zarządzać, którzy są jakby do tego przygotowani w sposób odpowiedni, zawsze podejmują decyzje pod wpływem przede wszystkim rozsądku, doświadczenia i z absolutnym wyważeniem. Ja nigdy nie kieruję się emocjami i nawet jeżeli czasami używam ostrzejszego języka, czy powiedzmy wydawałoby się, że jest to w sposób emocjonalny wyrażane, to jednak zawsze jest to kontrolowane i zawsze jest to przede wszystkim stawiane, ten rozum jest stawiany jako pierwszy.
A jak odniesie się pani do słów Bartosza Arłukowicza z Platformy Obywatelskiej, który powiedział, że nie zgadza się z upolitycznianiem instytucji i z zatrudnianiem na wysokich stanowiskach ludzi, którzy mają niewiele wspólnego z branżą, w której się znaleźli?
Bartosz Arłukowicz chyba nie rozumie, na czym polega zarządzanie. Zresztą też nie widzę powodu, dlaczego miałby rozumieć. No, jest lekarzem, wprawdzie był ministrem, ale no, pełni funkcję stricte polityczną. Natomiast sam nigdy nie zarządzał żadnym przedsiębiorstwem. Ja zawsze śmieję się, że w takich momentach ja oddałabym na przykład Bartoszowi Arłukowiczowi zarządzanie, nie wiem, jakiś stragan z warzywami. Myślę, że po tygodniu z płaczem uciekałby stamtąd, bo to jest bardzo trudne. Naprawdę. Działanie na własny rachunek, zarządzanie pieniędzmi, nawet tymi mniejszymi, jest trudne, bo trzeba pamiętać, że to nie są moje pieniądze. Łatwo jest pieniądze wydawać, jak się jest politykiem i zarządza się ministerstwem. I te pieniądze po prostu są i nie bardzo się wie, skąd one są. Nie rozumie się, że to są z tych podatków właśnie tych ludzi, którzy zarządzają tymi straganami. Także polecam Bartoszowi Arłukowiczowi, niech chociaż raz spróbuje. Zawsze można z jakiś szczęk na ulicy pohandlować przez tydzień. Będzie wiedział, z czym mam do czynienia.
Przed nami wybory do Europarlamentu. Wystartuje pani z listy Zjednoczonej Prawicy. Obok ministra Brudzińskiego, Czesława Hoca i Elżbiety Rafalskiej. To bardzo mocna obsada. Jakie są pani szanse wśród takich kandydatów?
No myślę, że tutaj przede wszystkim tę wielką szansę ma Joachim Brudziński. Mam nadzieję też, że pani Elżbieta Rafalska, może Czesław Hoc. Te dalsze miejsca to przede wszystkim zapraszanie w ogóle wyborców do tego, żeby poszli głosować do Europarlamentu. Jeżeli nie chcą głosować na liderów, to mogą głosować na osoby z dalszego miejsca, ale jednocześnie te, które będą wspierać tych ludzi z pierwszych miejsc. Więc jeżeli ja będę miała możliwość wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem Joachima Brudzińskiego, czy Elżbietę Rafalską, czy Czesława Hoca w Europarlamencie, no to warto jest oddać na mnie głos, nawet jeżeli niekoniecznie chciałoby się głosować na Zjednoczoną Prawicę, czy na te osoby, które liderują. Po prostu warto ruszyć, przepraszam za określenie takie kolokwialne, warto ruszyć pupy, pójść do głosowania i zagłosować, bo następna okazja trafi się za 4 lata. Jeśli chodzi o Europarlament, jeśli chodzi o parlament, no to głosujemy za jesienią, więc tych wyborów nie mamy aż tak wiele, a to są wybory, które decydują o naszym życiu.
A jak ocenia pani przygotowania Koalicji Obywatelskiej do wyborów europarlamentarnych? Bogusław Liberacki, Bartosz Arłukowicz to mocni kandydaci pani zdaniem? Duża konkurencja?
No to jest poważna oczywiście konkurencja, tym bardziej, że panowie reprezentują różne środowiska. Chociaż z drugiej strony trzeba przypomnieć, że zarówno Liberacki, jak i Arłukowicz pochodzą z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a są w tej chwili liderami Koalicji Europejskiej, czyli de facto Platformy Obywatelskiej. To jest takie trochę, powiedziałabym, oszukiwanie wyborców, ale najśmieszniejsze jest to, że w tej chwili przez to, że Liberacki jest z SLD, a Arłukowicz przeszedł do Platformy Obywatelskiej, a do tego jeszcze mają Jarosława Rzepę z PSL-u, to panowie walczą między sobą na tej liście. nie tyle o głosy dodatkowych wyborców, czy o dodatkowe głosy, ile o głosy tych, którzy w ogóle głosują na Koalicję Europejską. Nie wiem, czy tego typu działania są dobre, bo to rodzi bardzo niedobre emocje i konflikty wewnątrz listy. Tutaj w przypadku Zjednoczonej Prawicy my tych problemów nie mamy, współpracujemy, współgramy ze sobą i bardzo mocno wzajemnie się wspieramy.
Na zakończenie jeszcze pytanie o strajk nauczycielski. Gdyby pani miała podsumować, czy ta forma strajku, który w tej chwili się odbywa, pani zdaniem jest taka, jak być powinna, czy może nieco inaczej należało do problemu podejść?
Myślę, że po pierwsze strajk organizowany w trakcie egzaminów od początku skazany był na niechęć społeczeństwa. Dlatego, że oczywiście każdy z nas rozumie, że nauczyciele powinni zarabiać więcej. Zresztą nie tylko nauczyciele. Tak jak powiedziałam na początku, wszyscy powinniśmy zarabiać więcej. Natomiast jesteśmy krajem, który w 89 roku po prostu zbankrutował ekonomicznie, bo poza tym bankructwem politycznym tych sił komunistycznych, to było zwyczajne bankructwo ekonomiczne. My odbudowujemy Polskę, odbudowujemy powoli, tym bardziej, że popełniliśmy bardzo dużo błędów na początku, dzika prywatyzacja, złe prawo, gnębienie przedsiębiorców, więc może bylibyśmy w tej chwili dalej, gdyby stosowano te mechanizmy ochrony rynku z jednej strony, które stosuje Prawo i Sprawiedliwość, a z drugiej strony tę formę redystrybucji poprzez różnego rodzaju programy, jak chociażby 500+, jak 13 emerytura i tak dalej. Bylibyśmy wtedy dalej. Stąd, wracając w tej chwili do strajku nauczycieli, rozumiem problem nauczycieli, ale oczekiwałabym od tych nauczycieli, aby nie mówili tylko o pieniądzach, ale o innym sposobie funkcjonowania oświaty w Polsce. Oni o tym niestety nie mówią. Mówią tylko i wyłącznie o pieniądzach, stąd rozwścieczeni rodzice bardzo często bardzo negatywnie reagują na zachowania nauczycieli, na to, że czasami nauczyciele nie chcą wręcz dopuszczać uczniów do tych egzaminów i myślę, że w tej chwili już w naszej świadomości ten strajk jest po prostu przegrany.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Jacynawit.
Ślicznie dziękuję Państwu i do zobaczenia. Do widzenia.